Cezary Kosewski, prezes firmy Marcos z Głubina. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry,
witam,
panie prezesie. Zanim powiemy o sukcesach i o nagrodzie, którą pana firma i pan otrzymał ostatnio, to najpierw powiedzmy o tym, czym właściwie się zajmuje firma Marcos, bo mam wrażenie, że ten logotyp gdzieś tam nam przemyka ulicami miast, nie tylko miasta i nie tylko, ale tak wszyscy, chyba nie wszyscy wiedzą, czym się pana firma zajmuje.
Tak. Portfolio naszych produktów jest bardzo szerokie. Wszystkie łączy jeden element, kompozyt.
Co to jest kompozyt?
Kompozyt jest to materiał, który ma takie cechy, które wykorzystujemy w budowie łodzi, elementów dla energetyki wiatrowej, elementów związanych z farmami rybnymi, elementów związanych z automotywem, czyli wszelkiego rodzaju i konstrukcyjne, i osłonowe elementy w pojazdach. Mógłbym jeszcze długo wymieniać, w jakich branżach funkcjonujemy, natomiast ten materiał, który wykorzystujemy, jest materiałem wdzięcznym i jest naszym atutem. Daje nam możliwość funkcjonowania w tych różnych przestrzeniach.
Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli powiem coś, co nie odpowiada prawdzie. Czy to jest coś takiego jak laminat, czy to jest zupełnie coś innego?
Tak, to jest laminat, to jest nazwa, która funkcjonowała.
A dzisiaj coś się zmieniło? Dlaczego?
To się w zasadzie ta nazwa się jak bardziej skonkretyzowała. Okay. Kompozyt, czyli coś, co jest komponowane. Mm-hmm. Laminat było powszechnie stosowane jako w potocznym rozumieniu materiał, który był kompozytem.
To zanim porozmawiamy o sytuacji gospodarczej, o tym, jak się prowadzi biznes, to powiedzmy, dostaliście nagrodę jako jedna z niewielu firm z Pomorza, z firm ze Słupska. Co to za nagroda i za co?
Dostaliśmy nagrodę za wyróżniono nas, dano nam nagrodę za sukcesy w eksporcie. Eksport w zasadzie był wpisany w nasze DNA od samego początku. Firma funkcjonuje 30 lat i od 30 lat jesteśmy ukierunkowani na eksport.
Krótko mówiąc, macie odbiorców z zagranicy.
Tak.
No dobrze. Czyli to są głównie łodzie, czy głównie elementy siłowni wiatrowych? Bo jak czasami rzeczywiście kojarzę, że jakieś takie wielkie transporty wyjeżdżają gdzieś tam z okolic Głubina, to jest od państwa z firmy, tak?
Tak, tak.
A co wy robicie do tych elektrowni wiatrowych?
Robimy te rzeczy, które są widoczne z ziemi. To są, mówimy na to gondole i tak to się nazywa. W środku znajdują się te agregaty, czyli ta cała maszyneria, która służy do produkcji prądu. Więc te obudowy generatorów to jest nasze dzieło. Pan widział to, to jest czas przeszły. Myśmy robili generalnie dla energetyki lądowej i wyjeżdżały u nas w całości całe gondole. Mhm. Było to uciążliwe dla innych uczestników ruchu, bo to są wszystko ponad gabaryty. W tej chwili wszystkie nasze produkty już są dla energetyki wiatrowej oczywiście, już są ukierunkowane na energetykę morską. Jest to dla nas wyzwanie, bo o ile kiedyś wysyłaliśmy to spakowane, zmontowane w całość, w tej chwili wysyłamy to w częściach. Tych części jest wiele, ponad 30 na przykład dla jednego typu i te wszystkie części potem w montażu muszą do siebie pasować.
Ja rozumiem, że one już powstają, te siłownie wiatrowe, tak? Są instalowane na bieżąco.
Tak.
Czy można powiedzieć, że wasza firma jest jednym z takich prekursorów tej energetyki morskiej, bo ona dopiero się tak naprawdę zaczyna w Polsce, jeżeli chodzi o Bałtyk, no bo dopiero mamy i lokalizację pierwszych baz serwisowych i koncesje były uzyskiwane, teraz są wszelkiego rodzaju uzgodnienia przez te firmy energetyczne wykonywane. To wy macie taką przewagę trochę konkurencyjną tutaj nad innymi firmami, mam wrażenie.
My jesteśmy, może żebyśmy się dobrze rozumieli, my jesteśmy w tym łańcuchu dostaw pewnym ogniwem. Aha. My dostarczamy nasze elementy dla wytwórców kompletnego agregatu, czyli to są firmy typu General Electric, Siemens, Enercom, to są nasi stali odbiorcy od wielu...
Potentaci światowi.
Europejscy na pewno, a i światowi też, od wielu, wielu lat. Natomiast jakbym chciał jeszcze wrócić do tego tematu, który poruszyłem, wyzwaniem dla nas jest energetyka wiatrowa, dlatego że te wszystkie elementy, które wysyłamy, muszą być absolutnie dokładnie i powtarzalnie zrobione. Niemalże jak klocki. Używamy do tego nowoczesnych technologii obróbki. Także potem na polu wiatrowym czy w montowni te części się składa. Dobrym takim wskaźnikiem, na czym to polega, to na przykład jest informacja, że żeby zmontować kompletną gondolę, w tej chwili musimy wywiercić ponad 3,5 tysiąca otworów. setki metrów obciąć krawędzi, to wszystko musi być z dokładnością 2 mm wykonane. To już jest wyzwanie technologiczne i my temu podołaliśmy.
Człowiek jest w stanie zachować takie wymiarowanie, że tak powiem, czy nie. To tylko maszynowo jest
to
możliwe?
To jest tylko możliwe maszynowo. Człowiek, gdyby chciał i bardzo się starał, może, ale po drodze popełni ileś tam błędów i to nigdy nie będzie układ powtarzalny i dokładny.
To jest ta przewaga maszyny nad człowiekiem. Ona się raczej nie myli, chyba że się zepsuje. A proszę powiedzieć, bo też kojarzę waszą firmę z produkcją łodzi. Jakie to są łodzie? To są same kadłuby, czy to jest coś specjalistycznego?
My w obszarze łodzi funkcjonujemy od samego początku. Ja i mój przyjaciel, zakładając firmę, mieliśmy doświadczenie stoczniowe i z wykształcenia, i z doświadczenia zawodowego.
A z Ustki czy z innych?
Z Ustki.
To jest jedna z tych firm, które wypączkowały po tym, jak stocznia w Ustce się nie przetrwała, krótko mówiąc.
Tak, jak większość firm z poprzednich epok, tak i Ustka nie przetrwała. Natomiast my byliśmy związani z tą branżą.
W przemyśle obuwniczym chyba była dokładnie taka sama historia.
Tak samo.
Po Alce tam wypączkowało ileś tam firm.
Tak. I cóż, zaczęliśmy robić łodzie dla przemysłu okrętowego i to było skierowane generalnie na rynek niemiecki i duński, ale głównie niemiecki. I to była nasza baza, która dała nam możliwość rozwoju firmy, zatrudniania ludzi, doskonalenia technologii. Dzisiaj robimy łodzie dla różnych odbiorców. To są łodzie i turystyczne, łodzie dla przemysłu okrętowego, dla całego obszaru offshore'owego, czyli na platformy wydobywcze.
Ale to są łodzie kompletne, czy same kadłuby? Nie, kompletne.
Nie, kompletne.
Od
robimy,
A do Z, tak?
Robimy kompletne łodzie, te, o których już panu powiedziałem, oraz łodzie turystyczne, łodzie motorowe.
Jest na to rynek?
Jest na to rynek.
Ale w Polsce? Nie, za granicą.
Nie. W Polsce rynek jest, ale on jest skromny, jak na nasze, tak powiem,
możliwości.
Apetyty i możliwości.
Więc... Apetyty na pewno są, tylko czy możliwości są?
Możliwości nasze są w tej chwili takie, że na przykład dla jednego brandu naszego klienta, który ma sieć dealerską i w Stanach, i w Europie, dostarczamy w każdym tygodniu paręnaście gotowych łodzi. 10, 12 albo i więcej. Na dzień dzisiejszy w 4 typach jachtów. Oprócz tego mamy swój rynek w Holandii, gdzie mamy odbiorców na mniejsze łodzie kanałowe, które powstają na bazie naszych projektów, naszych inżynierów, projektantów. I to też jest naszą dumą. Także rynek łodziowy jest u nas dość szeroko reprezentowany.
Panie jest przedstawicielem lokalnego biznesu. Proszę powiedzieć, bo takie jest przeświadczenie, że miasto jest tak silne, jak silny jest biznes w tym mieście, jak jest wydolny do tego, żeby oprócz tego, że inwestuje, że zatrudnia nowych ludzi, też ma takie zobowiązania trochę społeczne biznesu. Jak pan ten rynek odczytuje lokalnych firm? One są coraz mocniejsze, coraz silniej się tu pokazują na rynku, nie tylko pomorskim, ale i polskim? Czy to jest też tak, że żeby być tutaj silnym, to trzeba robić coś ponad regionalnego, ponad lokalnego, że ten produkt musi być raczej globalny niż lokalny?
Niestety to jest, myślę, to co pan zauważył, to jest charakterystyczne nie tylko dla naszego rynku, ale generalnie dla gospodarki. Gospodarka staje się globalna i lokalnie można być tylko w małym wymiarze. Natomiast jeżeli firma ma być niezależna od koniunktur, jeśli ma dobrze się ekonomicznie znajdować w różnych sytuacjach, to musi mieć elastyczność w sprzedaży.
Czyli od tych lokalnych trendów musi być niezależna, tak?
Musi być niezależna. I
ale są też te trendy ogólnoświatowe i one potrafią mocniej zabujać tą łódką, trzymając się tej terminologii biznesu.
Tak, tylko specyfika kryzysów jest też rzeczą niepowtarzalną. My na to reagowaliśmy czym? Ano tym, że byliśmy w różnych branżach gospodarki ulokowani.
Czyli na kilku nogach, tak?
Na kilku nogach. Tam, gdzie się zaczynał kryzys, to myśmy przerzucali moc na inne obszary albo szukaliśmy sobie nowych obszarów, gdzie można wykorzystać kompozyt do robienia konstrukcji. I to było naszą mocną stroną. Oczywiście wymagało to dużo pracy, zaangażowania.
Mam dla pana jeszcze dwa pytania. Czy to, co się dzieje teraz z rynkiem energii, inflacją, to mocno wpływa na możliwości prowadzenia biznesu? I drugi element, który się pojawia od jakiegoś czasu, to jest kłopoty z zatrudnieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. Czy ta sytuacja ogólna, gospodarcza, wpływa na to, że pracowników się łatwiej pozyskuje, łatwiej się z nimi rozmawia? No bo wiadomo, że jak jest inflacja, no to presja pracowników na wyższe pensje jest naturalna, to się nie ma co dziwić. Jak ta sytuacja wygląda z pana no, perspektywy?
Parę wątków pan poruszył. Sprawy kosztów energii dotyczą wszystkich tak samo i naszej firmy również. Ma to wpływ absolutnie na nasz zysk. I widzimy, jak ten zysk systematycznie się zmniejsza. Cały czas jesteśmy firmą, która jeszcze ma dodatni wynik. Natomiast musimy się w tym jakoś znaleźć. Działamy w różnych kierunkach. Oszczędności to jest pierwsze, co przychodzi do głowy. Instalowanie fotowoltaiki to też w jakiś sposób może skompensować te koszty. Natomiast ponieważ te koszty dotyczą wszystkich, to my również musimy je przerzucać i na naszych odbiorców. Bronią się przed tym, jak to można...
Czyli podnosicie ceny, krótko mówiąc, za swoje wyroby.
Tak, podnosimy ceny, bo koszty rosną. Odbiorcy opierają się, natomiast rozumieją sytuację.
No to jest naturalny ruch. Nikt nie chce płacić więcej, no to jest normalne.
Tak. I to samo, myślę, dotyczy naszych pracowników. My staramy się kompensować w jakiejś części inflację, ale myślę, że wszyscy rozumieją, że dzisiaj w 100% skompensować wzrostu kosztów się nie da. I to musi się przełożyć na inne działania tych, którzy muszą się pogodzić z tym, że zysk jest mniejszy, że trzeba oszczędzać i tak dalej, i tak dalej.
Przedsiębiorcy zazwyczaj mają taki swój zmysł, takiego, zwłaszcza tacy, którzy pracują długo na rynku. W pana opinii to ta zima będzie taka kluczowa dla tej sytuacji gospodarczej, dla jej stabilizacji, czy to potrwa dłużej w pana opinii troszkę?
Ja myślę, że zima będzie przełomowa. Ona pokaże, jak się potrafimy uporać z problemami. Po zimie, moim zdaniem, powinno być już lżej. Minie sezon ten energochłonny. Jakoś my się do tego będziemy musieli dostosować. Wszyscy, każdy i prywatnie w domu, i w firmach szukają oszczędności na wszystkich kosztach. Także po zimie, sądzę, już będzie nam lżej z tego tytułu, że pora roku się zmieni, ale i nasze doświadczenia będą lepsze.
Oby pan się nie pomylił, bo miał rację.
Jestem optymistą.
Ja też, na szczęście, ale też nie jest żadną tajemnicą, że ten moment jest chyba raczej taki ciężkawy.
Tak.
I tutaj nie ma co kryć, bo po prostu każdy widzi, co się dzieje i tutaj przedsiębiorcom zwłaszcza, bo oni muszą wyważyć i to, czy przerzucając część tych kosztów inflacji, czy choćby energii na koszt produktu, czy klient to wytrzyma, czy będzie zainteresowany dalej kupieniem tego produktu właśnie ode mnie, a nie od innego wytwórcy. Panie prezesie, w takim razie trzymamy kciuki, żeby to ta gospodarka się nam tutaj kręciła, bo od tego zależą inne części
Dziękuję.
Naszego życia. Cezary Koselski, prezes firmy Marcos. No to, a pan się w ogóle uważa za taki znak eksportowy, pan i pana firma tego regionu? Bo pan robi wszystko właściwie na eksport, no to nie ma chyba...
Absolutnie tak. No nie ukrywam, że my przez całe lata byliśmy ulokowani...
No tak trochę schowani w tym głowinie jesteście.
Tak, bo nie było potrzeby, żeby się ujawniać.
Aha.
Nastąpiło to w momencie, kiedy się zorientowaliśmy, że musimy funkcjonować w naszym otoczeniu, w naszej małej ojczyźnie, bo potrzebni nam są pracownicy. Młodzi ludzie, którzy kończą szkoły, muszą wiedzieć, że my funkcjonujemy, że mamy dla nich dobrą ofertę. Bez jakiejś prezentacji firmy na zewnątrz jest to niemożliwe.
No mówią, że PR jest najważniejszy. Są firmy, które działają po 100 lat i dalej się reklamują. Dziękuję bardzo. Cezary Koselski, prezes firmy Marcos Głubina. Fajnie się nisko.
Dziękuję bardzo.